Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Staramy się oczywiście co tydzień zapraszać do studia naszego Giermaszu gości polskich twórców. Ostatnio mieliśmy przerwę, ale wracamy do tego naszego cyklu. Tym razem udało mi się zaprosić szefa studia Serious Sim, Kubę Bukałę. To jest studio, które w tej chwili jest bardzo zapracowane, bo miało dosłownie 7 maja premierę swojej najnowszej gry, ale o tym będziemy jeszcze mówić. Witam cię serdecznie.
No, dzień dobry, cześć.
Na samym wstępie, to już rozmawialiśmy, ale ty chciałem się dowiedzieć, skąd pomysł na nazwę tego studia, Serious Sim. Bo jak to tłumaczyć? Co, że takie profesjonalne symulatory robicie?
Wiesz co, na tym etapie to już nie wiem, czy jestem dumny z tej nazwy, czy nie jestem. Natomiast to było coś, co wynikło trochę z takiego żartu, trochę parafrazy znanej serii gier, jakby Serious Sam z kolei. Mm-hmm. Natomiast myśleliśmy trochę, może wejść taką polemikę z tym, że Polska w pewnym momencie stała się trochę taką wylęgarnią różnych gier typu symulacyjnych, symulatorowych i chcieliśmy jakoś połączyć ten żart z tą taką polemiką trochę z tym stanem branży i wyszło takie coś. Natomiast im więcej lat mija od tego momentu, tym mniej to ma już takiego znaczeniowego sensu, wydaje mi się.
No tak, tych symulatorów to ojej, przecież pewnie sama grupa Playway w swoim portfolio z zapowiedzianych gier to ma chyba ze 100 jak nie więcej, no, ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o to poletko symulatorów, to Polacy, ich produkcje radzą sobie całkiem nieźle. No, największy hit to House Flipper, tak? Tylko fakt, że tam nie ma słowa symulator w nazwie, no ale to gigantyczny hit, tam ponad 5 milionów sprzedanych egzemplarzy. A wy w ogóle zaczęliście w 2019 roku, wydaliście grę Radio Commander na PC, te później były porty na konsole. Przybliżmy może naszym słuchaczom, co to jest za gra, bo de facto jest to symulator operatora radia na polu walki, dobrze mówię?
Tak, no to była taka nasza próba przedstawienia trochę innej perspektywy, przedstawienia czegoś innego, jeżeli chodzi o gry wojenne, gry strategiczne, mówiąc tak szerzej. I to była próba zadania takiego pytania, co by się stało, gdyby faktycznie gracz wszedł w buty takiego dowódcy, który de facto nie widzi tych wszystkich swoich jednostek na polu walki, bo czasy, kiedy faktycznie mamy jakiś widok z dronów i tak dalej, to dopiero czasy współczesne w zasadzie. Dlatego w czasach jakichś wcześniejszych konfliktów, my się akurat skupiliśmy na wojnie w Wietnamie, czyli tej II wojnie indochińskiej, no to tam de facto dowódca nie miał informacji na temat, gdzie dokładnie każdy jest i co się dzieje, tylko musiał polegać na jakichś informacjach, które do niego docierały, jakoś je interpretować i potem odsyłać z kolei swoje rozkazy. Więc stworzyliśmy właśnie taką grę, w której dowódca, gracz powiedzmy, siedzi w bazie i próbuje koordynować jakby ruchy tych swoich jednostek w polu. Więc taki był nasz jakby pomysł na to i wydaje mi się, że część przynajmniej takich założeń, takiej niepewności związanej z tym jakby stanem udało nam się oddać, więc to uważam za sukces.
No gra ma pozytywne recenzje, zresztą tak jak wspomniałem, wyszły porty na chyba wszystkie konsole, na pewno na Xboxa na pewno, a PlayStation na Switcha wyszła ta gra? Chyba tak.
Wydaje mi się, że tak.
Tak, no bo wy nie odpowiadaliście za porty. Później była zapowiedź Radio Commander VR. Ja nie wiem, czy ta gra finalnie wyjdzie, czy nie, no bo jednak jakby nie patrzeć, jest to bardzo dobry pomysł na to, żeby przenieść to do świata VR.
Szczerze mówiąc nie wiem, bo to był temat, który my technicznie jakby rozpracowaliśmy w znacznej części, w takim sensie, że mamy jakiś działający prototyp, da się tam wszystko robić w VR-ze. Natomiast nie wydaje mi się, żeby wydawca był zainteresowany. Chyba po prostu komercyjnie to nie jest coś, co im się jakoś tam wspina i wydaje mi się, że to nie dojdzie do skutku, a przynajmniej nie mam żadnych informacji, że miało w najbliższym czasie dojść do skutku. Tak na tym stoimy, nie? Teraz.
Zresztą z tego, co widziałem, to ta marka, można powiedzieć, Radio Commander, to w tej chwili inne studio, Squadron Studios się będzie zajmować, bo oni zarówno są ogłoszeni jako twórcy kontynuacji, czyli dwójki, i też była taka wersja Pacific, kampania na Pacyfiku, więc to chyba walki morskie, więc rozumiem, że wy z marką Radio Commander już nic wspólnego de facto w przyszłości mieć nie będziecie.
Znaczy my tam powiedzmy konsultujemy, jeżeli tak to można nazwać, czyli staramy się udzielać jakiejś naszej opinii na temat tego, jak powiedzmy tworzenie tej części drugiej, czy tej kampanii na Pacyfiku miałoby wyglądać i tak dalej. Natomiast nie jesteśmy formalnie jakoś z tym związani, nie jesteśmy jakoś biznesowo z tym związani, raczej tylko tak na zasadzie możemy przyglądać się i opiniować, jak to wygląda, i to nam wystarczy na tym etapie. I wydaje mi się, że to jest okej układ, nie?
Ja powiem tak i bardzo dobrze. Dlaczego 7 maja tego roku wydaliście swoją nową grę, Heading Out, grę, która jest kompletnie inna gatunkowo. Tam jest zupełnie wszystko inne od Radio Commandera. Ja tylko wspomnę, że ogólnie rzecz biorąc, jak pierwszy raz zaprezentowaliście teaser tej gry, to odebrałem, że to jest to w ten sposób, że to jest narracyjna gra drogi.
No w zasadzie tak. To tyle, że jak był podstaw tego całego konceptu, więc tu się akurat nie pomyliłeś, tu się zgadzam.
No tak, tylko że tu mówię, to jest zupełnie inne gatunkowo. No i przybliżmy teraz w kilku słowach, albo w kilkudziesięciu słowach naszym słuchaczom, czym ta gra jest, która wyszła, tak jak mówiłem, 7 maja na PC-ty.
No więc rzeczywiście chcieliśmy sobie znowu jakby zadać jakieś pytanie, wymyślić jakiś koncept i zadaliśmy sobie pytanie, jak by to było, gdybyśmy chcieli przełożyć na medium jakby gier wideo. Takie klasyczne filmy drogi amerykańskie, które święciły jakieś sukcesy w latach 70., 80. i powiedzmy jeszcze w 90. I zastanawialiśmy się generalnie, jakby to miało wyglądać, bo wiadomo, że każde medium ma swoją specyfikę i adaptacje takie 1:1 to nie do końca jest jakaś droga, którą należy iść. Więc zaczęliśmy się zastanawiać, jakby to miało wyglądać i ostatecznie powstała gra, która ma dwie takie zasadnicze płaszczyzny. W jednej płaszczyźnie faktycznie jakby eksplorujemy mapę Stanów Zjednoczonych, przemieszczamy się po niej i tam się dzieje dość dużo takich fabularnych wydarzeń, o których wspomniałeś, czyli takich związanych powiedzmy z filmami drogi, że spotykamy pewne postacie, rozmawiamy z nimi, podejmujemy jakieś decyzje, spotykają nas generalnie jakieś przygody, co się wydarza po drodze często, czyli ten cel jest jakimś faktycznie naszym celem, ale po drodze wydarzy się dużo rzeczy. Natomiast drugą taką warstwą jest to, że od czasu do czasu na tej mapie dostajemy pewne jakieś wyzwanie, na przykład, że ktoś rzuca nam wyzwanie do pościgu, albo policja jest nami zainteresowana z tego czy innego powodu, bo jesteśmy też uciekinierami w pewnym sensie. I wtedy z kolei gra przenosi nas do takich etapów rozgrywki, które są już jakby w pełnym 3D i które skupiają się na generalnie takim rozgrywce stricte związanej z grami wyścigowymi, tak?
Gdzie no jazda samochodem.
Pojazdem. Tak, jeździmy naszym pojazdem, unikamy przeszkód, staramy się być najszybsi, staramy się nie dać złapać i tak dalej. To są takie kilkuminutowe segmenty, które trwają tyle, najczęściej trwają poszczególne utwory muzyczne, po czym znowu wracamy do tej mapy i następuje jakieś podsumowanie, co nam się przydarzyło w trakcie tego wyścigu 3D, będzie miał wpływ na to, co się dzieje na mapie, czyli nasze powiedzmy, kondycje naszego samochodu i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie dwie warstwy, które jakoś współgrają ze sobą i tworzą całą tą opowieść.
Ogólnie sam pomysł, bo ja już grałem zresztą po tym wywiadzie, usłyszycie na naszej antenie moją recenzję tej gry, więc też nie chciałbym zbyt dużo spoilerów dawać, ale ogólnie rzecz biorąc, wyobraźcie sobie, mówię do słuchaczy, mapę Stanów Zjednoczonych, gdzie wybieracie sobie drogę, którą chcecie podążać, macie podany koszt paliwa, jakie ewentualnie wydarzenia po drodze mogą się wam przytrafić. Oczywiście na samej mapie już można się poruszać, tam przecież można przyspieszać, zwalniać, oczywiście jak jedziemy szybko, no to policja jest zainteresowana, ale z tą policją też tam różnie bywa, bo czasami spotykamy policjantów i bardzo ciekawe, fabularne rzeczy wychodzą. I tutaj mam do ciebie pytanie, bo tych elementów fabularnych, spotkań naprawdę z dużą liczbą bohaterów miałem w grze bardzo, bardzo dużo. I tam są też wybory, które czy mają jakiś taki konkretny wpływ na losy bohatera, który zmierza do celu.
Znaczy ten wpływ jest przede wszystkim taki, że każda z tych decyzji wiąże się z jakimiś takimi konsekwencjami, które gracz widzi niemalże od razu, czyli wiąże się z jakimiś utratą pewnych zasobów, czy zyskaniem pewnych zasobów, to jest taka pierwsza warstwa, taka najbardziej bezpośrednia, powiedzmy najbliższa. Druga jest taka, że wiele z tych decyzji jest potem skomentowanych poprzez audycje radiowe, akurat jesteśmy w radio, to możemy nawiązać do tego, że w tej grze występuje jakby radio jest ważną częścią tego wszystkiego, co się dzieje. Często po prostu słuchamy radia, słuchamy audycji i często te audycje, ci speakerzy radiowi, ci prezenterzy komentują te wydarzenia, które miały miejsce, czyli jeżeli zrobimy coś i potem ta informacja dotrze powiedzmy do tych speakerów radiowych, tak, to oni to komentują, to nasze decyzje, więc gracz może usłyszeć, co jakby świat pomyślał na temat tego, co dokonane zostało w ramach tego wyboru. Plus niektóre z tych sytuacji, tych, które się przydarzają po drodze, mają więcej niż jedną odsłonę, czy mają parę części. I w tym momencie to, co jakby zdecydujemy w jednej części, może zmienić przebieg jej w drugiej i trzeciej. To są takie jakby ciągi wydarzeń. I to są takie mini fabuły, powiedzmy, nazwijmy to.
To jest bardzo fajnie, powiem ci, ubrane. Ten pomysł bardzo fajnie jest ubrany, bo gdy jedziemy, to nawet inni kierowcy, można powiedzieć, nam kibicują. Ma te ci prowadzący, tam są chyba cztery, dobrze mówię, stacje radiowe?
Te cztery takich głównych prowadzących.
Tak, cztery głównych prowadzących. No i część jest za nami, część jest przeciwko. Mamy tam bardzo takie wyraziste postaci, zresztą w grze są bardzo fajnie opisane, takie duże notki są a propos każdego prowadzącego, o jego życiu, o tym, jak się do radia dostał, więc mamy tutaj i faceta, który na antenie przeżył załamanie nerwowe, mamy konserwatystę, mamy kobietę po mocnych przejściach, jest jeszcze inna kobieta, która uważa się za najlepszą speakerkę na świecie i bardzo dużo te audycje radiowe podczas jazdy bardzo dużo dają, to jest naprawdę ważny element. Ja myślałem, że na samym początku, jak zacząłem grać, że to będzie takie, no coś tam będą sobie gadali, tak jak w wielu różnych grach są radiostacje, a tutaj naprawdę ma to przełożenie na fabułę samej gry. To jest bardzo ciekawe ze względu na to, że musimy się skupić na jeździe i równocześnie uważnie słuchać to, co mówią. I tak jak powiedziałeś, jazda jest na kilka etapów podzielona, bo tam zarówno mamy stricte przemieszczanie się, mamy te wyścigi czy ucieczkę przed policją i tu też jest ważna sprawa, że jest taki współczynnik czy zainteresowania policją, no i czym wyższy on jest, tym jest trudniej. Wiadomo, więcej radiowozów i tak dalej, no ale są boczne drogi. Możliwości jest multum. Strasznie mi się to podoba, tylko powiedz mi jedną rzecz, bo teraz czy ta gra ma jasno określony cel?
Znaczy, bardzo miło, że to wszystko ci się podoba, to jest bardzo miło usłyszeć takie coś. Natomiast jeżeli pytasz o cel, to na początku graż nie do końca jest zaznajomiony jakby z całą fabułą, w tym sensie odkrywa ją w trakcie. W pewnym momencie jakby orientuje się, że to, co się dzieje wokół niego, jest pewnym rodzajem jakiegoś zamknięcia, jakiejś pułapki tutaj został on zamknięty, natomiast nie jest do początku jasne, co jest jakby źródłem tej sytuacji, kto za tym stoi, dlaczego tak to się wydarzyło i to jest jakby rola gracza, żeby powiedzmy, czyniąc postępy w tej grze, dowiedzieć się, jakie, co się tam wydarzyło i dlaczego się znalazł w takiej sytuacji, w jakiej się znalazł i jak z nim wybrnąć, więc to, jaki jest cel, w pewnym sensie jest takie pretekstowe na początku, wydaje się takie dosyć nieistotne, na zasadzie musimy się zmierzyć z jakimś najbardziej utalentowanym kierowcą, który gdzieś na nas czeka, co brzmi trochę dziwnie, dlaczego ktoś na nas czeka i dlaczego tak, a nie inaczej to wygląda. Natomiast ja generalnie zachęcam, jeżeli każdy, kto jest zainteresowany jakkolwiek tym, o czym tu mówimy, żeby sobie to w jakiś sposób albo zagrał, albo pooglądał jakieś materiały i być może wtedy będzie mu łatwiej też zrozumieć, dlaczego tak inaczej to zbudowaliśmy, ponieważ nie chcę po prostu zdradzać zbyt wiele, żeby nie tego doświadczenia.
Tak, ja wiem, o co chodzi. Co ciekawe, powiem wam, naszym słuchaczom, że warto tę grę przejść kilkukrotnie, ze względu na to, że jeśli dokonujemy jakichś wyborów, czasami są to dwie opcje, czasami trzy, bo tam są możliwości w zależności od sławy i tak dalej, nie będę wchodził tu w meandry, warto spróbować drugi raz, no bo jeśli trafimy na te same wydarzenia, możemy podjąć inne decyzje i zobaczyć, co to za sobą pociągnie, jakie będą konsekwencje. Zresztą na samym początku gry trzy cechy wybieramy, takie może nie cechy, ale mówiące o przeszłości i teraźniejszości trochę naszego bohatera. Tu też nie chcę wam spoilerować, musicie sobie zagrać. Ja bardzo wam polecam tę grę, zwłaszcza, że w przyszłości jeszcze będzie na konsolach. A chciałbym się tu też przenieść tak szybciutko, płynnie do oprawy graficznej. Bo jest ona bardzo nietypowa, zarówno jeśli chodzi o kolorystykę, jak i przedstawianie fabuły i tych wydarzeń, które nas spotykają. Skąd taki pomysł?
No my w zasadzie od samego początku wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie konkurować taką bardzo realistyczną grafiką z jakimiś topowymi seriami gier wyścigowych, które generalnie są trochę takimi technologicznymi cacuszkami, które mają dosyć potężne, można powiedzieć, budżety, bo to są serie, które operują jakimiś tam setkami milionów budżetu, więc wiedzieliśmy, że takie pójście na po prostu na zwarcie z nimi w kwestii jakiejś realistycznej grafiki nie ma żadnego sensu. Po prostu jesteśmy stosunkowo małym studiem i to nie jest walka, którą należy podejmować. Więc od razu zdecydowaliśmy się, że ta stylistyka musi być dość wyraźna, że taka stylizowana grafika jest czymś, co nas z jednej strony odróżni, a po drugiej jakby nie będziemy się pchać w takie bezpośrednie porównywanie, że tutaj, nie wiem, auto wygląda tak ładnie, a tutaj wygląda inaczej. To takie technologiczne, prawda, porównania. Więc ta szczególna stylizacja to był jakby pierwszy punkt, którego się trzymaliśmy, a drugi jest taki, że sporo osób u nas w zespole jest związanych, powiedzmy, ze światem komiksu szeroko pojętego. I te wpływy komiksowe bardzo mocno jakby widać, szczególnie jakieś wpływy komiksu japońskiego czy francuskiego, gdzie to sprowadzenie tego do powiedzmy takiej czerni i bieli, tak, w jakimś pewnym uproszczeniu, z jakieś akcenty koloru, jest coś, co poszczególne osoby kojarzyć powiedzmy z ekranizacji powiedzmy serii Sin City czy
no, czy Frank Miller komiksy, mam dokładnie. Wszystkie, uwielbiam. Tylko tam tego koloru jest bardzo mało. Tam jest w jednym części jest czerwony, w drugim żółty, ale to jak polecam, odsyłam do komiksów. Dlaczego o tym wspomniałem? Bo tak jak powiedziałeś, tu w tej grze nie chodzi o realizm, choć na przykład model jazdy co prawda nie jest nerealistyczny, ale jest świetnie opracowany, bardzo fajnie się jeździ, ale w ten sposób przedstawienie historii, ja to odebrałem jako, że nie rozprasza nic gracza. Skupiamy się stricte na tym fabule. Te obrazki komiksowe, takie wstawki fantastycznie się w całość wpisują. Zresztą te dźwięki takie typowo komiksowe, napisane je dźwięki, jakie są. Nawet na tym ekranie wyboru są wybory, no decyzje podejmujemy, więc styl graficzny jest naprawdę fajny. Co prawda podczas jazdy jest to dość oszczędna grafika, ale nie ona tu stanowi najważniejszą cechę, największy atut tej gry. Mnie się osobiście strasznie podoba ten kierunek, w którym pojechaliście. O, patrz, jak to idealnie się spina. Ja tak jak mówię, zaraz będzie moja recenzja, więc będziecie słyszeć tam achy i ochy. Z tego, co widziałem na Steamie, też dosyć wysokie są oceny. Media branżowe także pozytywnie oceniają tę grę, więc jeśli macie taki fajny odbiór, jeśli graczom ta gra się podoba, oceny są dobre, wy jesteście zadowoleni z tej gry, to co dalej? Będziecie ją rozwijać? Jakieś DLC? Nie wiem, może już dwójka w głowie siedzi?
Tak naprawdę na ten moment jeszcze nie mamy tego wszystkiego poukładanego, jakbyśmy chcieli to widzieć i tak dalej. Jakby też nie my, słuchacze są zaznajomieni z tym całą jakby otoczką, natomiast sytuacja w branży nie jest łatwa obecnie. Mm-hmm. Jesteśmy w szczycie takiej, można powiedzieć, górki, gdzie wychodzi bardzo wiele bardzo dobrych gier, mówiąc krótko. Więc nawet tylko w okolicy naszej premiery wydarzyło się tyle premier, które były naprawdę bardzo fajne gry i to tak bez jakiegoś tam sztucznej skromności czy czegoś takiego. To były naprawdę świetne gry, które zaraz koło nas wychodziły, zaraz przed nami, zaraz po nas i tak dalej. Więc tak naprawdę, czy ta wizja, całe to powiedzmy, nazwijmy to IP, tak, czyli ta nasza marka, którą chcemy tutaj budować, czy ona dostatecznie dobrze sobie poradzi komercyjnie, żeby usprawiedliwić jakby powstawanie kolejnych części i tak dalej, to tej wiedzy nawet jeszcze na tym etapie nie mamy. Nie jest po prostu, na tyle jest to w tym momencie konkurencyjna branża, na tyle trudna, że nawet produkt, który jest, no nazwijmy to dobry, tak, żeby to nie wchodzić
ciężko
w szczegóły,
jest się
nie...
ciężko jest się
tak, przebić. Nie jest to oczywiste, że mając dobry produkt, od razu oznacza to, że on będzie miał swoje kolejne części i tak dalej.
No, zwłaszcza, że pamiętajmy, że te duże gry AAA, które kosztują mnóstwo pieniędzy, de facto pożerają budżety graczy i oni te budżety nie przeznaczają na mniejsze gry, bo jednak, no bądźmy szczerzy, hardkorowych graczy to jest mniejszość, a jeśli kupujesz grę za, nie wiem, 360 zł, no to już nie kupisz, w tej cenie mógłbyś mieć kilka fajnych gier indyczych, mniejszych, no ale jednak te one pożerają budżety graczy, a dziennie przecież na Steamie tam wychodzi blisko tam ponad 20 gier, blisko 30, dziennie, codziennie, więc no, naprawdę oczywiście. Naprawdę ciężko się przebić, ale tutaj oceny, opinie, recenzje, nie wiem, może tam youtuberzy, influencerzy i tak dalej, to może jakoś tam pomóc. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za ten sukces gry i miejmy nadzieję, no porty na konsolę, bo to też oczywiście sprzedaż zawsze podbija i później co dalej, ale zauważyłem, że jest dwie rzeczy, bo na stronie internetowej pojawiła się gra o Puff Cleaning Services, taka jest zapowiedź. Nigdzie jej nie widziałem, trafiłem na nią tylko na waszej stronie internetowej. Co to jest za gra?
To jest związane z tym, że my już jako będąc jeszcze w trakcie cyklu produkcyjnego Hemingalta, już wiedzieliśmy, że musimy szukać kolejnych, następnych rzeczy, które będziemy jakby chcieli robić. I już szukaliśmy wsparcia, żeby móc zacząć je realizować, zacząć je prototypować, bo to jest pierwszy etap. Mhm. I tutaj akurat nam się udało, ponieważ zaczęliśmy dofinansowanie z programu wsparcia gier wideo z CRPK. I to nam pozwoliło stworzyć właśnie prototyp takiej gry i ta gra jest z kolei naszą taką próbą, znowu zadanie sobie pytania, bo tak trochę podchodzimy do tych gier, jakby to było, gdybyśmy właśnie weszli w buty, stali się osobą, która musi emigrować zarobkowo do innego kraju i tam zajmuje się sprzątaniem jakby cudzych mieszkań, cudzych pokoi. I to jest dla nas, to jest taki trochę odwrotny unpacking, jeżeli tam powiedzmy słuchacze są zaznajomieni z takim tytułem, to jest dość popularna powiedzmy gra.
Nie wiem czy jej nie recenzowałem. Chodzi o to, że rozpakowujemy, wchodzimy do pokoju, mamy spakowane różne paczki, musimy wszystko rozpakować, poukładać na miejsce. No,
dokładnie, więc tym jest unpacking, a u nas jest odwrotnie, czyli my z kolei pakujemy, jakby sprzątamy dany pokój, czyścimy go po poprzednich właścicielach, czy coś takiego. No i dzięki temu mamy też szansę odkryć pewne historie, które tam stoją, ponieważ przedmioty odpowiadają historię, znajdujemy czasami jakieś elementy, które dość dyskretnie, bo tam nie ma takich typowych, powiedzmy, jest notatka i tam ktoś spisał swoje wspomnienia, tylko raczej właśnie poprzez różne przedmioty, ich jakieś ułożenie i tak dalej, staramy się opowiedzieć historię, która stoi za tym konkretnym miejscem. No i to jest trochę historia o tym, jakie są właśnie miejsca i wspomnienia związane z przedmiotami, a trochę historia o tym, jak odnaleźć się jako osoba w innym kraju, nie znając języka, bo to jest dość ważna część tej gry, że my dopiero w trakcie gry uczymy się języka, czyli na początku nie jesteśmy w stanie komunikować się tak sprawnie, więc musimy trochę bazować na domysłach, trochę bazować na jakichś tam naszych podejrzeniach, jak przebiega dana rozmowa. I te dwa elementy chcemy jakby pokazać, a jednocześnie chcemy, żeby to była gra pod takim względem, żeby to było znacznie jakby takie meaningful entertainment, jak to mówią, czyli żeby to była gra mająca w sobie jakąś taką treść. Natomiast chciałem, żeby to była gra relaksująca w miarę możliwości, gra bardzo przystępna dla każdego odbiorcy i taki był nasz plan. Teraz właśnie na tego podtypu szukamy właśnie też wydawcy i tak dalej, żeby móc iść z tym dalej.
No uwielbiam takie gry, że leżę sobie na kanapie, nic mnie nie pogania i mogę sobie spokojnie zagrać, ale jak opowiadałeś o tej grze, czym ona jest, to wypisz, wymaluj Wielka Brytania tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej, bo wtedy oczywiście. Polacy oczywiście migrowali do lepszego świata, niektórzy zostali, niektórzy wrócili i bardzo wielu nie znało języka, no i musiało się czymś zajmować. Przejdźmy jeszcze do jednego tytułu, który na Steamie jest zapowiedziany, tam jest pisana co prawda data luty 2025, ale to wiadomo, że z datami premiery bywa różnie. Call for Backup. I to jest obrona Stanów Zjednoczonych przeciwko jakimś potworom w świecie postapokaliptycznym, ale tam są też po części nawiązania do Radio Commandera.
Tak, to jest trochę takie przedłużenie, ponieważ oryginalna koncepcja Radio Commandera powstała na Game Jamie, czyli takim, powiedzmy, wydarzeniu, na które przychodzą ludzie i w ograniczonym czasie na zadany temat projektują gry i potem prezentują te gry i są, powiedzmy, jakoś tam oceniani. Więc taki game jam, na którym my byliśmy, się wydarzył w roku, nie chcę skłamać, ale 2017 albo 2018. I stamtąd właśnie powstała koncepcja Radio Commandera, ale ona, powiedzmy, w swojej pierwotnej wersji była bardziej czymś zbliżonym do tego Call for Backup. Mhm. Czyli czymś, co jest trochę takim lokalnym, asymetrycznym, jakby grą wieloosobową, gdzie jedna osoba wciela się w, powiedzmy, takiego dowódcę, który może dysponować jakimiś środkami wsparcia, pola walki, tak ogólnie rzecz biorąc. Natomiast reszta graczy, jakaś grupka graczy, wciela się w pojedynczych tam żołnierzy, którzy biegają i musi nastąpić komunikacja między tą osobą, która dysponuje tymi środkami wsparcia, a tymi żołnierzami, ponieważ ten dysponujący nie widzi, co się dzieje na mapie. Więc on musi cały czas komunikować, gdzie co ma być jakby im wysłane, tak? Jakieś wsparcie lotnicze, jakaś amunicja i tak dalej. No i tą formułę właśnie chcieliśmy ubrać właśnie w coś grywalnego i w zasadzie ten Call for Backup też był takim zaawansowanym prototypem, czyli jak już takim w pełni działającym jakby online i tak dalej, gdzie gracze po prostu dołączają do drużyn i mogą walczyć przeciwko sobie albo walczyć z jakimiś przeciwnikami tam komputerowymi, I właśnie na tym polega ta rozgrywka, że bardzo intensywnie trzeba się komunikować, że ten, który właśnie wydaje te środki, nie ma pojęcia, co się dzieje, więc cały czas musi jakby otrzymywać informacje od graczy, że gdzie co się ma wydarzyć. No i to generalnie nam się udało zrobić w takiej wersji grywalnej, że to było grywalne i my się przy tym, szczerze mówiąc, dobrze bawiliśmy. Robiliśmy do tego też taką otoczkę fabularną właśnie, żeby też nie było to takie jakieś bardzo realistyczne, takie przyciężkie, tak, że jakiś konkretny konflikt, czy coś takiego, więc właśnie wymyśliliśmy sobie, że jeżeli to ma być rozrywkowe w pewnym sensie i takie swobodne, to właśnie wymyśliliśmy fikcyjny konflikt w przyszłości, właśnie w świecie postapokaliptycznym, gdzie ludzie siedzą w bunkrach, ale wysyłają takie roboty, które mają bronić te bunkry i tak dalej, wciąż walka o wpływy frakcji i tak dalej. Więc my to doprowadziliśmy, mówię, do stanu takiego późnego prototypu, natomiast czy to ostatecznie jakby odnajdzie swoje miejsce jako już taki pełnoprawny produkt i tak dalej, no to znowu wchodzimy w tą dyskusję o uwarunkowaniach rynkowych.
Tak, o wydawcach, o możliwościach finansowych, zasobach i tak dalej. Ale pomysł bardzo fajny, bo pamiętajmy, jak się nie w to miejsce nalot zamówi, że tak powiem, to wtedy będzie problem. Czyli teraz wiemy, że Heading Out i nad tą grą pracujecie, macie jeszcze pomysły na kolejne gry, więc przyszłość świetlana. A powiedz mi, ilu pracowników macie?
Bo to miejmy nadzieję, że świetlana. W tym momencie jest nas około 10 osób.
O, to malutko.
To jest dość małe studio, tak.
To fajnie.
Zresztą my pracujemy zdalnie od momentu, kiedy powstaliśmy, więc to też nam narzuca pewne ograniczenia co do wielkości, ponieważ to nie da się tak jakby dowolnie tego skalować, więc nam ta wielkość w pewnym sensie pasuje i to jest coś, co nie powiem, że jest docelowe, tak? Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać w przyszłości, natomiast na ten moment jest nam z tym dobrze i będziemy po prostu patrzeć, jak to będzie wyglądać w przyszłości.
Ale to powiem Ci dobra taktyka, bo tu szczecińskie nasz Exor Studios, oni już dawno temu podjęli decyzję, że 14 osób to jest maks i oni się tego od lat trzymają, robią sobie giereczki i są wszyscy zadowoleni, tylko fakt, że ich gry osiągnęły gigantyczne sukcesy.
A to Rift Breaker, tak?
Tak, Rift Breaker,
gra.
No, Zombie Defense, wcześniej X-More Defense, przepraszam, Zombie Driver, no i tam była dobra sprzedaż, oni mają pieniądze na działalność, więc nie muszą, więc sobie na spokoju robią. Teraz na sam koniec tego wywiadu, powiedz mi proszę, Kubo, w co ty grasz? W jakie gry grasz? Jakie lubisz? I w co ostatnio grałeś?
Jeszcze jakbym popatrzeć, co ostatnio grałem, to na pewno grałem w pierwszego Fallouta, bo oczywiście obejrzałem serial.
Wszyscy
po serialu się rzucili, wiadomo, na czwórkę, na 76 i tak dalej. Ja postanowiłem, że odkopię jakieś starocie i powiem Ci szczerze, że jeden wieczór spędziłem taki pełny wieczór, powiedzmy, i nie przeszedłem przy całej gry, bo ona jest trochę dłuższa, natomiast odzyskałem o to chip i byłem z siebie zadowolony, więc to była taka, powiedzmy, retro gaming w moim wykonaniu. A z nowszych rzeczy ostatnio, on nie jest jakaś super nowa, ale robiłem trochę w ramach Inceptia, trochę bardzo lubię tą grę, więc po raz kolejny ograłem Citizen Sleeper. Bardzo fajna gra narracyjna, taka trochę RPG. Generalnie bardzo polecam, jeżeli ktoś kojarzy albo nie kojarzy, to tym bardziej polecam.
No ja zawsze się pytam, bo jak wiemy, twórcy, którzy robią grę i są tuż przed premierą, to w ogóle w nic nie grają, bo nie mają na to czasu po prostu. A taka ulubiona, takie powiedz mi trzy twoje gry twojego życia, takie, które jednym tchem możesz powiedzieć, oj tak, to miało na mnie gigantyczny wpływ, to była świetna pozycja.
Wiesz co, ja generalnie bardzo lubię gry Paradoxu, to wiele ich serii. Chyba moją taką ulubioną jest Victoria, więc w tamtym roku chyba wyszła Victoria trzecia część i uważam, że to jest wybitna gra. Jakby tam ludzie mają różne opinie, rozumiem to, czytam komentarze i tak
ale
dalej.
Ale to jest twoja opinia.
Tak, to jest dla mnie gra wybitna i bardzo ją lubię i też nie tylko tą serię, lubię też inne serie Paradoxu, jak Europa Universalis, Heads of Iron i tak dalej, Crusader Kings. Więc jeżeli miałbym to wybrać, to byli wszystkie te trzy, tak, i to by nam zrobiło, ale żeby nie było tak monotematycznie. Jednak te stare Fallouty, tak. Uważam, że pierwszy, drugi Fallout to są też wybitne gry, wybitne RPG, wybitna kreacja świata i bardzo lubię jakby słuchać wywiadów też z twórcami, z Timem Kainem i nie tylko. Więc to jest jakby druga pozycja. A trzecia, coś dużo lżejszego, A Short Hike. Bardzo fajna gra na jeden wieczór, ale przesłodka, przeciepła i bardzo, bardzo dobrze zrobiona. Taka świadomość swoich w ogóle tego, jaka powinna być. Także te mogę polecić.
Cudownie. Słuchaj, no ja to zupełnie nie moje gatunki. Na zasadzie ja strategii unikam jak ognia, choć gram w wiele różnych gatunkowo, ale odbiłem się parę razy i wiem, że to po prostu nie jest dla mnie. Ale szanuję, nie mam z tym żadnego problemu i niech każdy gra w to, co mu przyjemność daje i na tym co mu daje przyjemność, bo to w tym przecież chodzi, tak, w grach. Dla naszych słuchaczy, dzisiejszym gościem Giermaszu był Kuba Bukała, szef studia Serious Sim. Przypominam, 7 maja wyszła jej gra Heading Out. Będą porty konsolowe, dobrze mówię?
Mam nadzieję.
Miejmy nadzieję, trzymamy kciuki za porty konsolowe. Bardzo Ci dziękuję za tą, no dosyć długą nam wyszło rozmowę.
Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
I mam nadzieję, że będziemy mogli poinformować o tym, że gigantyczny sukces, wersje konsolowe i że druga część DLC i tak dalej. Ja jeszcze Waszą grę parę razy muszę przejść, bo ona jest taka idealna. Można sobie pograć chwilę, wrócić do niej po następnego dnia i nic się wtedy nie trafi. To nie trzeba siedzieć wiele godzin, żeby cokolwiek tam mechaniki są przejrzyste, więc muszę te kilka dróg pojechać w zupełnie innym kierunku niż trzeba zobaczyć, co się będzie działo. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
No, dziękuję, cześć.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.